Dzień dobry, witam Was serdecznie, nazywam się Malwina Ferenc, jestem rzemieślnikiem słowa, tak o sobie mówię, albowiem gdyż piszę książki, no i 10 popełniłam, 11 właśnie popełniam, kończę, zostały mi 2 rozdziały, wow, świat na to czeka. No dobrze, w tym podcaście mówię o pisaniu bez przemilczeń i lukru, poruszam też tematy, które się tak szeroko z pojętym pisaniem wiążą, od czasu do czasu rozmawiam z ciekawymi ludźmi na tematy okołoksiążkowe, no ale nie tylko, a w ramach wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach. I ta seksowna chrypka, którą właśnie słyszycie, to nie jest seksowna chrypka, którą mam na co dzień, a efekt infekcji gardła to minie, ale jeśli Wam się podoba, to git. Nagrywa ze mną mój pies, moja piesa, to jest ta pies. Pies jest istotą niewyrzucalną, wypchnięty drzwiami, wraca oknem, nie da się nagrywać bez psa, dlatego przyzwyczajcie się do odgłosów, które mogą być słyszalne w tle. No niestety nic na to nie poradzę. Mówię ten wstęp zawsze, bo może się zdarzyć tak, że ktoś zaczął słuchać podcastu od tego akurat odcinka, no więc jeśli tak, to jak mówimy po wrocławsku, herzlich willkommen, zapraszam serdecznie. No i skoro wspomniałam o wisience, bo tak gadam, a wcześniej wspomniałam o wisience na torcie, no to muszę od razu dodać, że dzisiaj znowu bez wisienki. W tamtym odcinku było bez wisienki, teraz znowu, bo nadal czytam Sołżenicyna, jeszcze nie skończyłam. I podchodzi mi ta książka bardzo, bardzo, bardzo. I przypomnę, że czytam oddział chorych na raka, ale mam cholernie mało czasu na czytanie, nie mówiąc już o dokończeniu pisania własnej książki. Myślę jednak, że brak wisienki wynagrodzi Wam reszta tortu, bo odcinek powinien Was zaciekawić. Przy okazji to jest taki dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że jeżeli Wam się podoba to, co robię, możecie łatwo i całkowicie darmowo okazać swoje wsparcie dla moich działań na takie mianowicie sposoby. Przede wszystkim możecie zasubskrybować ten kanał, nic Wam nie umknie. Ja mam trochę problemów, jeśli chodzi o regularność wrzucania odcinków, wynika to z jakichś turbulencji moich życiowych, to się zmieni po napisaniu książki. Mogę Wam to obiecać bez szczególnego ryzyka, że będziecie mnie rozliczać później z niezrealizowanych obietnic, więc możecie zasubskrybować ten kanał. Powiedzcie o mnie swoim znajomym, najlepiej w mediach społecznościowych, poszerujcie, to jest takie ładne polskie słowo. Oceńcie podcast, kliknijcie w gwiazdki, to sprawia, że algorytmy wykazują się większym miłosierdziem względem mnie, a ja mam szansę dotrzeć do innych słuchaczy, na czym mi zresztą bardzo zależy. Nie ukrywam, właśnie przyszła pies i przyszła się łasić. Spotify, to powiem Wam, uruchomił ostatnio taką nową statystykę, gdzie widać ilość wyświetleń w Spotify w ciągu ostatnich 30 dni. No i mój pisarski backstage został wyświetlony prawie 12 tysięcy razy i nie mam pojęcia, czy to dużo, czy mało. Jeśli dużo, no to się jaram niesamowicie, jeśli mało, no to proszę Was o więcej. Wasze wsparcie będzie zatem tutaj bardzo mile widziane i oczekiwane. No i w końcu czytajcie moje książki, bo podcast nagrywam również po to, żeby zaprezentować się Wam jako autorka. No i teraz przejdźmy do adremu, Ferenc, do adremu, zanim ludzie przewiną ten odcinek. Więc ten odcinek miał być o czymś zupełnie innym, ale spokojnie, co ma wisieć, nie utonie. Wyskoczył jednak temat, z którym koniecznie chciałabym się rozprawić, bo jest taka sytuacja, że w czwartek, a ten odcinek nagrywam w piątek, czyli dzień po, w czwartek 26 października byłam na spotkaniu autorskim w Twardogórze i powiem Wam, że zarąbiście było, naprawdę. Czytelnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i zrobiło się nam takie małe kółko dyskusyjne. Ludzie nie bali się mówić, nie bali się dzielić wspomnieniami, nie bali się zadawać pytań. No po prostu rewelacja, to się naprawdę rzadko zdarza. I pani Kasia, moderująca to spotkanie, w ogóle serdecznie pozdrawiam, genialna kobieta, przychodźcie do biblioteki w Twardogórze musowo. Więc pani Kasia, moderująca to spotkanie, nie miała normalnie szans dojść do głosu, no ale w końcu jej się udało i zadała mi absolutnie genialne i bardzo mądre i głębokie pytanie, z którym ja sobie totalnie nie poradziłam. W ogóle na spotkaniu w Twardogórze zadawano mi pytania, które zwykle nie padają i to właśnie też było wspaniałe, bo wiecie, zazwyczaj jest taki żelazny zestaw. Jak godzi Pani pisanie z pracą zawodową, skąd czerpie Pani inspiracje, który bohater jest najbardziej podobny do Pani i tak dalej. No i te pytania są dobre i są potrzebne, wiadomo, ale jest miło być zaskoczonym. No więc Pani Kasia zaskoczyła mnie szczególnie i zadała pytanie, gdzie przebiega granica etyki pisarza? No i prześlizgnęłam się po tym pytaniu jak kostka smalcu po rozgrzanej patelni, a moje analityczne serduszko pisnęło ze wstydu i zalało się łzami. Więc w imię ratowania własnej psychiki i dobrego imienia muszę się w te kwestie zagłębić i dzisiaj właśnie w taką podróż Was zabiorę. Etyka pisarza. gdzie przebiega granica, na czym to polega, czy pisarz ma mieć postawę etyczną, czy nie, czego pisarzowi wolno, czego mu nie wolno i w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest etyka, bo żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, musimy to sobie określić i zdefiniować. Ponieważ życie należy sobie ułatwiać, zadałam to pytanie czatowi GPT, a ten wypluł mi coś takiego i tutaj będzie cytacik. Etyka to dziedzina filozofii, która zajmuje się badaniem moralności, normami, wartościami i tym, co jest uważane za dobre lub złe w postępowaniu ludzkim. Etyka dąży do rozważania kwestii związanych z moralnością i tworzenia teorii oraz ram moralnych, które pomagają ludziom podejmować decyzje etyczne i oceniać zachowanie. W dziedzinie etyki pojawiają się różne pytania i tematy, takie jak normy moralne, jakie zasady i normy kierują postępowaniem ludzi, co jest uważane za moralnie właściwe lub niewłaściwe, wartości, jakie wartości są istotne w życiu ludzkim i jak wpływają na podejmowanie decyzji etycznych, obowiązki i odpowiedzialność, jakie są nasze obowiązki wobec innych ludzi, społeczeństwa i środowiska naturalnego, no i konflikty moralne, co robić w sytuacjach, gdy różne wartości lub zasady kolidują ze sobą, jak podejmować decyzje w takich sytuacjach. Etyka odgrywa istotną rolę w życiu społecznym, zawodowym i osobistym, pomaga ludziom podejmować moralnie odpowiednie decyzje, kształtuje systemy etyczne w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, prawo i biznes, oraz pomaga w rozwijaniu empatii, współczucia i odpowiedzialności społecznej. I tu jest koniec cytatu, ja trochę to skróciłam, bo czat mi się rozgadał, ale definicja będzie drogowskazem do dalszych działań. Pierwsza i najważniejsza kwestia. To jest absolutny fundament. Pisarz jest odpowiedzialny za to, co tworzy. Niezależnie od tego, czy jest autorem prostych erotyków, które są połączeniem reklamy drogich marek i podręcznika Kamasutry, czy jest autorem powieści obyczajowych, nawet szablonowych i głupawych, kryminałów, powieści historycznych, poezji i tym podobne. Słowem, niezależnie od tego, co wypuszcza z siebie, ponosi za to odpowiedzialność. Słowo ma moc. Nie moc rozumianą magicznie, bo tu nie ma nic nadprzyrodzoności, ale słowo to bardzo niebezpieczne narzędzie, mogące wpływać na postrzeganie świata odbiorcy i jego psychikę. Słowo ma ogromny ciężar. Tym narzędziem trzeba się umieć posługiwać. Podobnie jest z pozwoleniem na broń. Żeby posługiwać się bronią, trzeba uzyskać pozwolenie, a następnie zrobić kurs, na którym nauczymy się strzelać. W przeciwnym razie skutki mogą być tragiczne. No i tutaj wcale nie przesadzam, naprawdę. Pierwsza więc granica etyki w przypadku pisarza przebiega moim zdaniem na tym poziomie. Czy twórca ma świadomość odpowiedzialności za to, co z siebie wypluwa? Czy bierze odpowiedzialność za swoje słowa, nawet jeśli tworzy stuprocentową fikcję? Jeśli nie, to jego działanie jest nieetyczne. I taki pisarz powinien jak najszybciej zniknąć z rynku wydawniczego. No i to jest najważniejsza, najbardziej fundamentalna sprawa, tak jak powiedziałam. I do tego wszystko się sprowadza, no ale ponieważ analitycy lubią dzielić włos na czworo, więc i ja tak zrobię, a co sobie będę żałować. Szkodliwe książki. To jest niezwykle ważne, bo istnieją książki nie tylko źle napisane czy głupie, ale wręcz szkodliwe. Szkodliwe, czyli na przykład zniekształcające pewne zjawiska do tego stopnia, że podanie ich czytelnikowi w takiej zniekształconej postaci może go skrzywdzić. Przykład. Książka 365 dni Blanki Lipińskiej. Na początku jest taka scena, gdy bajecznie przystojny i wysportowany oraz oczywiście doskonale ubrany włoski mafiozo w samolocie zmusza stewardesę do seksu oralnego, co zostaje bez żadnych sentymentów i ze szczegółami opisane przez autorkę. Podkreślam, zmusza, czyli jest to gwałt. Inaczej mówiąc, mafiozo krańcowo upokarza kobietę, traktuje ją przedmiotowo i ją gwałci, zmuszając do tak zwanych innych czynności seksualnych. I co? No i ona jest zachwycona. No a dlaczego? Ponieważ on jest bogaty, przystojny i świetnie ubrany, więc jak ją taki gwałci, to tak jakby gwałtu nie było. Na autorkę spadła lawina zarzutów za tę scenę, a ona się tłumaczyła z tego dość mętnie, bo moim zdaniem tutaj po prostu nie ma czego tłumaczyć. gorsze pitolenie naprawdę trudno znaleźć na dzisiejszym rynku wydawniczym, ale jak się człowiek dobrze postara, no to pewnie coś wyhaczy. Czyli tak, jak gwałci przystojny, bogaty, wysportowany i dobrze ubrany, to jest ok, ale jak do innych czynności seksualnych zmusiłby zapijaczony żul, który wciągnąłby kobietę do ciemnej bramy i tam ściągnął te swoje cuchnące gacie, to wtedy nie ok. To nie jest nic innego jak usprawiedliwianie przemocy seksualnej. I te wszystkie kampanie mające na celu przywrócenie godności kobiecie i wpajające, że nie, znaczy nie, niezależnie od okoliczności i od tego, czy kobieta była trzeźwa, czy pijana, krzyczała, czy nie krzyczała, miała na sobie krótką spódnicę, czy ogrodniczki, gwałt jest gwałtem. Więc te wszystkie starania mogą sobie spadać na drzewo, bo jedna baba przekazuje w książce sprzedającej się zresztą znakomicie, że gwałt jest ok, byle tylko gwałciciel pachniał i był bogaty. To, że autorka książki jest kobietą, a nie mężczyzną, no tylko dopełnia moim zdaniem skali upadku. A to, że taki wyrób książkopodobny, bo ciężko tę powieść zaliczyć w ogóle do literatury, tak znakomicie się sprzedawał, a jeszcze zbierał do tego świetne opinie od niektórych, świadczy po prostu o upadku polskiego czytelnictwa i czytelnika. Kolejny aspekt, wykorzystanie danych. Przyjrzyjmy się tworzeniu książki od tej strony, bo to też łączy się z poprzednim punktem, czyli ze szkodliwością książek. Pisarz, tworząc powieść, korzysta z rozmaitych źródeł. Nie wszystkie książki wymagają wnikliwej kwerendy, obyczajówki niekoniecznie. Czytelnik tego typu literatury nie oczekuje od autora czy autorki wnikliwych badań. Książka ma zaspokoić odbiorcę pod kątem określonych emocji, a nie drobiazgowej prawdy historycznej, choć obyczajówki osadzone w przeszłości większego przygotowania merytorycznego jednak, moim zdaniem, wymagają. Ale książki historyczne, czy choćby kryminały lub thrillery, wymagają od autora zbadania określonych źródeł, żeby nie pisał głupot. Jeśli pisarz nie posprawdza pewnych danych, no to głupoty się pojawiają. No i często wracam do takiego mojego ulubionego przykładu z książki Retorsja, to taki kryminał, gdzie jest scena z wisielcem trzymającym w ręku list. Tak, trzymającym w ręku list. Wystarczy 10 minut szukania, żeby się dowiedzieć, że to niemożliwe z biologicznego punktu widzenia, a przynajmniej nie przez pierwsze kilka godzin, zanim nastąpi stężenie pośmiertne. Po prostu nie da się tego zrobić, mięśnie wiotczeją. Takie jednak głupoty to po prostu głupoty i wielkiej szkody czytelnikowi nie robią. Wystawią po prostu kiepskie świadectwo autorowi. Zupełnie inaczej to wygląda, gdy autor pisze powieść opartą na faktach lub mocno inspirującą się wydarzeniami rzeczywistymi, i tych faktów nie weryfikuje i poda za pewnik coś, co nigdy nie miało miejsca lub zniekształci to, co rzeczywiście się wydarzyło. I myślę tutaj o powieściach historycznych, głównie, no jak to się dzisiaj określa, o tak zwanych Auschwitzach czy Holopolo, a zatem o współczesnych powieściach o tematyce obozowej. Muzeum Auschwitz na swojej stronie internetowej pokusiło się o analizę kilku powieści pod kątem przekazywania informacji historycznych, na przykład zajęli się tatuażystą z Auschwitz. No i okazuje się, że tatuażysta zawiera tyle głupot na temat funkcjonowania obozu, że nie mieści się to w głowie. Od razu powiem, no ja nie czytałam tej książki, ale Muzeum Auschwitz traktuję jako zaufaną instytucję. Jestem wierną słuchaczką ich podcastu o Auschwitz, zresztą gorąco polecam. Kupuję ich książki, dlatego jeśli ktoś w tej sytuacji ma rację, no to pewnie oni. No dobrze, ale w jaki sposób te bzdury historyczne szkodzą czytelnikowi? No po pierwsze, ludzie są leniwi, sami również nie będą weryfikować źródeł, a to oznacza, jak słusznie zauważyła zresztą pani Kasia na spotkaniu autorskim, że głupoty podane we współczesnej literaturze obozowej będą traktować jako prawdę historyczną i na ich podstawie zbudują sobie obraz tamtej rzeczywistości. Obraz zniekształcony, wykoślawiony i po prostu nie mający nic wspólnego z rzeczywistością. Nie dość więc, że ludzie guzik wiedzą o historii i no sorry, można się oburzać, ale guzik wiedzą, to jeszcze to, co im tam gdzieś dzwoni, tylko nie wiadomo w którym kościele, zostanie dodatkowo wykoślawione. I teraz, jeśli autor podchodzi lekką ręką do tematyki historycznej ze szczególnym uwzględnieniem tej wojennej i obozowej, na zasadzie nie będę się doktoryzował, bo oj tam, kto to będzie sprawdzał, no to moim zdaniem właśnie przekracza te granice etyki. Wymagałabym od niego rzetelności, no właśnie dlatego, że mało kto będzie to sprawdzał. Wracam do tego, co na początku, no słowo ma moc. W tym przypadku ma moc osadzania w czytelniku swoiście pojmowanej rzeczywistości historycznej będącej niekiedy kiepską karykaturą tego, co się działo naprawdę. Inne zagadnienie związane z danymi historycznymi, no to osadzanie w akcji autentycznych postaci. Samo w sobie zjawisko nie jest niczym złym. Ja na przykład w mojej powieści Brulion osadziłam 4 autentyczne postaci, ale po pierwsze, nakreśliłam je w zgodzie ze źródłami, do których dotarłam i nie dodałam absolutnie nic ponad uzyskane informacje. Nie zawarłam więc niczego, co nie byłoby publicznie dostępne i weryfikowalne. Czyli jeśli czegoś nie wiedziałam lub nie byłam pewna, to o tym nie pisałam. Tak się składa, że byli to bohaterowie pozytywni i zostali ukazani w dobrym świetle, no więc nie grozi mi proces o zniesławienie. Ale na przykład autorka tatuażysty z Auschwitz napisała potem powieść Podróż Cilki. No i tu się zaczyna ciekawie, bo sprawa odbiła się szerokim echem w internetach. Przytoczę fragment wpisu ze strony niestatystyczny.pl. Zostawiam wam oczywiście link w opisie odcinka. Cytuję. Podróż Cilki opowiada o dziewczynie, która w wieku 16 lat trafiła do obozu koncentracyjnego i przeżyła. Niestety piekło Auschwitz przetrwała tylko po to, by później znaleźć się w rosyjskim łagrze w Workucie. Nowa powieść Heather Morris ponownie zainspirowana została prawdziwymi wydarzeniami. Pierwowzorem dla Cilki stała się Cecylia Kowaczowa, o której perypetiach autorka dowiedziała się z rozmów z ocalałymi z Auschwitz przeprowadzonych podczas zbierania materiałów do pierwszej książki. Heather Morris do sportretowania Cecylii użyła fikcyjnej bohaterki nazwanej Cilka Klein. Niemal cudowne okoliczności przetrwania obozowego i łagrowego piekła zawdzięczać miała swojej niezwykłej urodzie. Autorka ukazała kobietę jako seksualną niewolnicę oficerów SS oraz nazistowską kolaborantkę. Opowieść o cierpieniu i o walce życie ponad wszystko dla przynajmniej jednej osoby stała się okrutnym kłamstwem wymierzonym w dobre imię bohaterki. George Kowacz, pasierb Cecylii, oskarżył Heather Morris o zniesławienie kobiety, która według jego słów nie była ani niczyją niewolnicą, ani nie dopuściła się do żadnego z czynów opisywanych w powieści. No i tu widzicie, już jest grubo. Autorka broni się tak, że książka to fikcja literacka, to raz, a dwa, że opierała się na wspomnieniach ocalałych z obozu. No dobrze, ale po pierwsze, jeśli rozmawia się z ocalałym, to nie oznacza, że on nam powie samą prawdę i tylko prawdę. On również może zakrzywiać czasoprzestrzeń, żeby na przykład zadbać o swoje dobre imię i nie dopuścić, by coś zostało ujawnione. Ja nie oceniam oczywiście, nie mam do tego prawa, stwierdzam tylko, że w ekstremalnej sytuacji ludzie mogą zachowywać się różnie, również w taki sposób, że będą się tego w przyszłości wstydzić. Po drugie, po kilkudziesięciu latach pamięć naprawdę może szwankować, nawet jeśli dotyczy traumy. Co więcej, część zdarzeń może zostać wyparta, co jest znanym mechanizmem obronnym naszego umysłu. Słowa świadków zawsze należy weryfikować w innych źródłach, no i tak właśnie robią na przykład historycy Muzeum Auschwitz i w ich podcaście na przykład możemy usłyszeć, że relacja taka a taka jest mało wiarygodna, bo nie znalazła potwierdzenia w żadnych dokumentach albo jest niesprawdzalna w żaden inny sposób. No i to jest bardzo ważne zaznaczenie. No to jest jeden aspekt sprawy, ale jest jeszcze inny. Co jeśli wymieniona w książce postać jeszcze żyje? I tu luźno nawiążę do awantury wokół Maxa Czornyja, której poświęciłam 31 odcinek podcastu pod tytułem Wielka draka w pisarskiej dzielnicy, czyli o odpowiedzialności za słowo. Zachęcam do odsłuchania tego odcinka. Skupiłam się tam na awanturze między Muzeum Auschwitz a Maxem Czornyjem. Muzeum zarzuciło autorowi bardzo luźne podejście do faktów przy opisywaniu doktora Mengele, podawanie nieprawdziwych informacji i przeinaczanie tych prawdziwych. No, Czornyj ostro się bronił, wywiązała się niezła jatka, internet ruszył po popcorn. Ja przeglądałam sobie wypowiedzi facebookowe jednej i drugiej strony oraz komentarze do nich, nader obfite zresztą. I w jednym z komentarzy pewna internautka stwierdziła, że Czornyj w książce pod tytułem Kat z Płaszowa uwiecznił 3 kobiety będące ofiarami tytułowego kata, opisał bestialskie znęcanie się nad nimi. No tylko sęk w tym, że według tej internautki jedna z tych osób nadal żyje i nikt jej nie pytał o to, czy zgadza się być wymienioną w powieści. Od razu powiem, że ja nie weryfikowałam tej informacji, ale gdyby okazała się prawdziwa, no byłoby to grube przekroczenie standardów. Czyli jeżeli rzeczywiście by tak było, to autor postąpiłby nieetycznie po raz drugi, wiktymizując ofiarę. Kolejny aspekt – motywacja. Przechodzimy więc płynnie do następnego aspektu zagadnienia etyki pisarza, jakim jest motywacja. Jaka motywacja towarzyszy pisarzowi podczas pisania książek? Po co on robi to, co robi? Wiadomo, że po to, żeby na tym zarobić. No, mało kto pisze i wydaje, nie oczekując, że w jakiś sposób mu się to zwróci w postaci korzyści materialnej. No, to jest, wiecie, to jest w cholerę czasu poświęconego na pisanie, szukanie informacji, mozolne budowanie tego, co się chce osiągnąć i co się chce przekazać. No to naprawdę nie jest bułka z masłem. Chcemy wiedzieć, że ten trud się w jakiś sposób opłaci. Zysk ze sprzedaży oznacza, że książka znalazła wielu odbiorców, a o to przecież nam chodzi. Problem zaczyna się wtedy, gdy chęć zarobku tak mocno wybija się na pierwszy plan, że cierpią na tym inne aspekty, na przykład dbałość o jakość. Nie chodzi tylko o jakość w sensie wierności źródłom historycznym, ale również o zwykłe odwalanie fuszery. Jedna z autorek, której książkę oceniałam w moim podcaście, no w ramach takiej wisienki, pochwaliła się kiedyś na Instagramie, że książki na 2021 rok ma już wszystkie napisane, a teraz zabiera się za pisanie książek zaplanowanych do wydania na 2022 rok. Rocznie ukazuje się jakieś 6-8 powieści tej autorki. No czyli taśma, jak w fabryce. Jedziemy z tym koksem. No i czytana przeze mnie powieść tej autorki okazała się bardzo słaba, schematyczna, pełna błędów i uproszczeń, z papierowymi bohaterami, a podczas lektury nieustannie towarzyszyło mi poczucie zażenowania. Jakie jest prawdopodobieństwo, że pozostałe tworzone taśmowo powieści okażą się lepsze? No, moim zdaniem niewielkie. Prawdopodobnie nie był to wypadek przy pracy, ta książka, w sensie jej gorszej jakości, tylko standard poziomu reprezentowanego przez tę autorkę. No, ale ta pisarka nie jest wyjątkiem, od razu mówię, bo takich autorów i autorek jest na dzisiejszym rynku wydawniczym bardzo wiele. Z prędkością karabinu maszynowego wypluwają z siebie powieści, jedna po drugiej, odwalają chałturę dla kasy. Czy taka postawa jest etyczna? Czy etyczne jest zalewanie księgarń produktami książkowymi, czy nawet książkopodobnymi, wyłącznie po to, żeby na nich zarobić? Zostawiam Was z tym pytaniem. Przejdźmy dalej, a właściwie wróćmy jeszcze do kwestii Auschwitzów i wiktymizacji ofiar. Trudny wyraz. Tematy wojenne, a zwłaszcza tematy obozowe, dobrze się dzisiaj sprzedają. No, taki czas. Skoro dobrze się sprzedają, to dużo ich wychodzi. Rzecz w tym, że w dzisiejszej literaturze obozowej nie chodzi już o upamiętnienie ofiar, czy danie świadectwa, lub schodzi to po prostu na dalszy plan. Dawano świadectwo w publikacjach ukazujących się krótko po wojnie i w kolejnych latach, no, kiedy publikowali ci, co sami doświadczyli obozów. Odbyły się już rozprawy, padały wyroki, wykonywano je. Mówiąc brutalnie, nie ma dziś aż takiej potrzeby dawania świadectwa. Świat już wie, co się wydarzyło, a wszelkie grupy negujące Holokaust to po pierwsze są na marginesie, no wiecie, taki folklor. Folklor istnieje zawsze. Po drugie, ich akurat nie da się przekonać, więc nie są to książki skierowane do nich. Świat już został uświadomiony. Skoro więc nie chodzi o dawanie świadectwa, to o co? O emocje. Temat obozowy porusza jak żaden inny i generuje skrajnie silne emocje. Od przerażenia, odrazy, wstrętu, współczucia, smutku po fascynację. Dzisiaj to emocje sprzedają, a silne emocje sprzedają dobrze i dużo. Stąd tyle clickbaitowych tytułów prasowych typu: co łączy Agnieszkę Chylińską i jej menadżerkę? Znamy prawdę. No to jest akurat autentyczny tytuł. Sama w niego kliknęłam. Lub weszła do sali i zrobiła to, czego się nikt nie spodziewał. Zobacz zdjęcia. Stąd też silny nacisk, by w literaturze popularnej było dużo emocji. Im więcej, tym lepiej. I stąd właśnie popularność Auschwitzów. I dążę do tego, żeby powiedzieć, że dzisiaj ofiary zagłady stały się nośnikiem emocji, dostarczycielami silnych wrażeń. Tragedia ofiar obozów, ich przeżycia, doświadczane okrucieństwo stały się pożywką dla mas, podnietą dla tłumów. Ofiary nie są celem, są środkiem do jego osiągnięcia. Cel zaś to silne przeżycia emocjonalne, a nie danie świadectwa. Przesunął się też akcent z ofiar na ich katów. Narracja pierwszoosobowa z punktu widzenia zbrodniarza stawia w centrum zbrodniarza. To on i jego metody wzbudzają jednocześnie wstręt i coś w rodzaju niezdrowej fascynacji w stylu: czy mógłby być jeszcze bardziej okrutny? No i szybko okazuje się, że owszem. Jest to zatem romantyzowanie okrucieństwa i zła oraz podobna wiktymizacja ofiar. O tym razem się udało powiedzieć to słowo. Temat Holokaustu w literaturze stał się produktem marketingowym. Holokaust się sprzedaje, więc go wydajemy. Jeśli więc mówimy o przekraczaniu granic etyki, to tu widać to zjawisko bardzo wyraźnie. Tutaj widać też to, o czym namolnie trąbię, czyli o zjawisku utowarowienia literatury. A okładki? No, okładkom też poświęciłam odcinek, a jakże? Odcinek 6, Goła klata wymiata, czyli co zrobić, by czytelnik kupił książkę, to jest jeden z najchętniej odtwarzanych odcinków w tej audycji. Skupiłam się tam na okładkach erotyków, gdzie pojawiają się nie tylko gołe klaty, no męskie oczywiście, ale również pary splecione w coraz to odważniejszych pozycjach erotycznych, tak żeby nie było już absolutnie żadnej wątpliwości, co znajdziemy za okładką. Spoiler alert, nie poezję. Taka okładka również pobudza emocje, ma po prostu podniecać, czyli odwołuje się do najniższych, bo biologicznych instynktów w celu osiągnięcia celu sprzedażowego. To po prostu seksualizacja i uprzedmiotowienie zarówno mężczyzny, jak i kobiety, ale również uprzedmiotowienie czytelnika. Moim zdaniem przy takim podejściu do sprzedaży również możemy mówić o przekroczeniu etycznej granicy. Kolejny aspekt. Plagiat. Sprawa wydawałaby się prosta i jednoznaczna, ale grzechem by było o niej nie wspomnieć. Nieuszanowanie czyichś praw to znakomity przejaw nieetycznego działania. Plagiatom również poświęciłam osobny odcinek, a konkretnie 15, pod tytułem Jeszcze inspiracja czy już plagiat. I tam w tym odcinku mówię na przykład o tym, jakie są rodzaje plagiatu, bo je można odpowiednio scharakteryzować. Podstawowa sprawa. Plagiat nigdy nie jest działaniem nieświadomym. Nie można kogoś splagiatować nie wiedząc o tym. Można wpadać niezależnie od siebie na bardzo podobne pomysły. Przyroda zna takie przypadki, ale plagiatuje się kogoś rozmyślnie. Jest to więc działanie nie tylko nieetyczne, ale również taki rodzaj czynu, który pociąga za sobą odpowiedzialność karną. Okazuje się jednak, że to plagiatorów nie odstrasza. No i na ich korzyść działają dwa zjawiska. Po pierwsze, ogromna podaż tytułów na rynku wydawniczym, zwłaszcza książek z literatury popularnej. Czytelnictwo ogólnie w Polsce stoi na żałosnym poziomie. 60% Polaków w ciągu 12 miesięcy ostatnich nie przeczytało ani jednej książki, co zupełnie nie przeszkadza temu, by co rok ukazywało się tysiące najróżniejszych publikacji. W takiej masie bardzo trudno coś wykryć. Jeśli więc książka jakiegoś autora została splagiatowana, ma on praktycznie zerowe szanse, by się o tym dowiedzieć, chyba że życzliwi czytelnicy mu o tym doniosą lub sam przypadkiem natknie się na książkę plagiatora. Nie działają na rynku, albo ja nie wiem o ich działaniu, żadne mechanizmy obronne, które mogłyby ubić w zarodku publikację plagiatu. Jeśli się o nim dowiadujemy, no to jest już po ptakach. No i druga rzecz. Ciężko trafić na prawnika, który specjalizuje się w prawach autorskich i pokrewnych. Podejrzewam, że nie jest to najczęstsze zagadnienie, z którym prawnicy się spotykają. Inne tematy dają zarobić znacznie więcej. Sprawy o plagiat potrafią się ciągnąć latami i jeśli plagiator jest na tyle inteligentny, żeby zrobić to, co zrobił sprytnie, to udowodnienie plagiatu jest bardzo trudne. No i bywa, że pisarz zostaje z tematem sam. O ile jeszcze duże wydawnictwo, w którym wydał książkę, może go wesprzeć w batalii sądowej, bo chodzi wszak również o ich zyski, o tyle self-publisher zostaje kompletnie sam. No i weź tu sobie człowieku radzi. No i to tyle. Na pewno nie wyczerpałam tematu. Jeśli jest coś, nad czym dodatkowo warto się pochylić, no to zostawcie wiadomość pod odcinkiem. W Spotify można zostawiać komentarze i co prawda ja nie mogę na nie odpowiedzieć, a to straszna szkoda, bo byśmy sobie fajnie podyskutowali. ale mogę publikować te wypowiedzi i odnieść się do nich w następnym odcinku. Zasubskrybujcie ten podcast, wracam jeszcze raz do tego, nic Wam nie umknie, będziecie powiadomieni o nowych odcinkach. Powiedzcie o mnie znajomym w mediach społecznościowych, niech wieść się niesie szerokimi kręgami po mediach społecznościowych. Oceńcie podcast, kliknijcie w gwiazdki, to sprawia, że algorytmy traktują mnie miłosiernie, głaszczą mnie po główce, a ja mam szansę dotrzeć do innych słuchaczy. Bardzo, bardzo mi na tym zależy. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. No i w końcu czytajcie moje książki. Podcast nagrywam również po to, żeby zaprezentować się Wam jako autorka. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. To wszystko na dzisiaj. Żegnam się z Wami i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Pisarski Backstage. Cześć!